Drodzy bracia i siostry, drodzy także goście, drodzy słuchacze i widzowie, którzy będą to oglądać w internecie, którzy może już oglądają. Chcemy dzisiaj rozpocząć te wykłady od tematu atrybutów Boga, inaczej Jego doskonałości, przymiotów, zalet. Jest to niezmiernie ważny temat, ponieważ jedną z największych potrzeb współczesnych chrześcijan jest to, żeby rzeczywiście znali Boga w taki bardzo osobisty sposób i pełnili Jego wolę. List do Kolosan kładzie na to nacisk, zobaczmy. List do Kolosan apostoła Pawła, 1 rozdział 9 i 10 werset. Powiem, czytamy tutaj tak, takie zalecenie apostolskie, o co on się modlił, co sobie życzył od tych chrześcijan. Zaraz dojdziemy do tego. Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu, abyście postępowali w sposób godny Pana, ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga. Taką modlitwą i życzeniem apostoła i jego współpracowników w stosunku do chrześcijan w Kolosach, ale myślę też w stosunku do wszystkich pokoleń chrześcijan, jest to, aby wierzący ludzie dochodzili i doszli do pełnego poznania woli Bożej. Nie tylko jakiegoś połowicznego czy cząstkowego, ale pełnego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Duchowe zrozumienie to poznanie, którego udziela Duch Święty. To nie jest takie tylko wyuczone z książek. To jest takie, które głęboko zapada w serce i zmienia człowieka na zewnątrz, w jego życiu. I czytamy, abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu. A zatem to zmienia życie człowieka, takie zetknięcie się z Bogiem, takie poznanie Go i dalsze poznawanie Go, że zaczynamy coraz bardziej się uświęcać, zaczynamy się coraz bardziej upodabniać do Boga Ojca, do Pana Jezusa. Jest w nas przywracany ten obraz człowieka, jaki miał być na początku, człowieka podobnego do Boga, stworzonego na Jego obraz, na Jego podobieństwo. I w ten sposób nasze życie wydaje dobre owoce w każdym dobrym uczynku. I dalej wzrastamy w poznawaniu Boga. Dlaczego to jest tak niezmiernie ważne? Ponieważ problemem często jest drugie pokolenie. Drugie pokolenie było problemem w czasach już po Mojżeszu i Jozuem. Księga Sędziów opisuje nowe pokolenie, które zaistniało w Izraelu. Zobaczmy do 2 rozdziału 10 i 11 werset. A gdy również całe to pokolenie wymarło i nastało po nich inne pokolenie, które nie znało Pana ani tego, co On uczynił dla Izraela, zaczęli synowie izraelscy czynić zło w oczach Pana i służyli Baalom. Zobaczmy. To byli dziedzice prawa Bożego, dziedzice wiedzy o Bogu Izraela, a jednak nie znali. Nie znali Boga. I źle postępowali. Mieli swoje bożki. I dzisiaj ten problem jest bardzo istotny w Kościele. Czasami rodzice, kierując się pewną słabością wobec swoich dzieci, jakąś chęcią dostosowania się swojej rodziny do potrzeb zboru, chcieliby bardzo, żeby ich dzieci były wierzące. I czasami tak te dzieci bywają ochrzczone trochę za szybko i uznane za wierzących. I ja wcale nie twierdzę, że musi być jakieś spektakularne, takie nadzwyczajne nawrócenie, żeby kogoś uznać za wierzącego. Wcale nie. Ale dzieje się tak czasami, że niektóre dzieci ludzi wierzących są dopuszczane do chrztu, do członkostwa w Kościele. Nawet później kończą jakieś szkoły biblijne, usługują, ale nie znają Boga. I to gdzieś brzydko potem wychodzi. W jakichś niewłaściwych słowach, w niewłaściwych zachowaniach, nawet w jakichś nieczystych po prostu metodach działania, ponieważ te osoby nigdy nie zetknęły się tak naprawdę z Bogiem, nie przeobraziło ich takie prawdziwe spotkanie z Bogiem. I dlatego są jedynie religijni, fasadowo, zewnętrznie, pełnią pewne uczynki, robią pewne rzeczy, osłuchali się z terminologią chrześcijańską od dzieciństwa, a jednak ich serce jest daleko od Boga. Tak jak Pan Jezus przytoczył słowa Izajasza, lud ten czci mnie wargami, lecz serce jego daleko jest ode mnie. I takie coś rzeczywiście ma miejsce. Brak poznania Boga. Co więcej, takie rzeczy zdarzają się też wśród ludzi, którzy trafiają do kościoła w pierwszym pokoleniu. Są osoby, które mają potrzeby religijne, potrzeby duchowe, przyjmują chrzest, stają się członkami jakiegoś zboru, ale jednak nigdy tak naprawdę osobiście nie poznały Boga. I prędzej czy później będą z nimi trudności. Zwłaszcza dotyczy to powierzchownych metod ewangelizacji, które sprzyjają takim powierzchownym, nieprawdziwym nawróceniom. Gdzie wystarczy podnieść rękę na ewangelizacji, powtórzyć modlitwę grzesznika. Ja nie mówię, że Bóg się nie może posłużyć nawet takimi, można powiedzieć, uproszczonymi metodami ewangelizacji, ale w wielu przypadkach ogłasza się pewność zbawienia ludziom, którzy naprawdę nie poznali Boga i nie zmieniło się ich życie. Także to jest wielka potrzeba, żebyśmy wszyscy znali Pana. Księga Jeremiasza mówi, że w ramach Nowego Przymierza wszyscy będą znali Pana i nikt nie będzie pouczał jeden drugiego, mówiąc: poznaj Pana, bo wszyscy od najmniejszego do największego z nich będą Go znali. Musimy sobie powiedzieć też, że bardzo ważne jest, żeby poznanie Boga było wzrostowe, żebyśmy się w Nim rozwijali, żebyśmy chcieli jeszcze lepiej znać Boga i oczywiście Jego Syna, jeszcze więcej doświadczać Ducha Świętego. I tutaj chciałbym powiedzieć, że jest prawdą, że Bogiem, jeżeli naprawdę się Nim interesujemy, nigdy się nie znudzimy. Jest Jego bogactwo atrybutów, bogactwo wspaniałości nieskończone. Psalm 145, werset 3 powiada: wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, a wielkość Jego jest niezgłębiona. Niewyczerpane są te źródła Bożego poznania. Psalm 147, werset 5. Wielki jest Pan nasz i potężny w mocy. Mądrość Jego jest niezmierzona. Zobaczmy, mądrość niezmierzona. Więc Bóg jest nieskończony. Będzie wieczną radością i nieustanną radością naszego wiecznego domu. I nigdy nam się nie znudzi. Jest niewyczerpanym źródłem wspaniałości i doskonałości. I jest to prawdą, że Boga nie ogarniemy naszym rozumem. Raczej my powinniśmy dać się ogarnąć Bogu. Nie zamkniemy Boga w pudełku. On wykracza poza nasze jakieś zdolności poznawcze. Niemniej jednak od poznania Boga i Jego Syna zależy życie wieczne. W Ewangelii Jana 17, rozdziale, wersecie 3 są takie znane słowa, ale warto je sobie przypomnieć. Ewangelia Jana 17, rozdział, werset 3. A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Także mamy znać Boga i Jezusa Chrystusa. I to poznanie to nie jest tak, jak dawniej sugerowali świadkowie Jehowy w swojej literaturze, jeszcze dzisiaj tak wielu z nich wierzy, jest to nabywanie wiedzy. Oczywiście poznanie Boga polega na zapoznaniu się z pewnymi podstawami biblijnymi. To jest niezbędne, żeby wiedzieć, co Słowo Boże mówi o Bogu, o Jego Synu, o Ojcu, o Duchu Świętym, ale przede wszystkim poznanie w sensie biblijnym to nawiązanie bliskiej, intymnej więzi z Bogiem Ojcem i Jezusem Chrystusem. Takie właśnie poznanie, związanie się osobiste, międzyosobowe człowieka z Bogiem i Jego Synem właśnie, a także i z Duchem Świętym, to jest podstawa właśnie życia wiecznego. I przypomnijmy sobie podstawowe fakty na temat tego, jak poznajemy Boga. Psalm 19 bardzo prosto pokazuje, że poznajemy Boga przez dwie księgi. Księgę stworzenia i księgę spisaną. Słowo Boże. Psalm 19. Zobaczmy do psalmu 19. Niebiosa głoszą chwałę Boga, a firmament obwieszcza dzieło Jego rąk. Czyli dzieła Boże świadczą o Stwórcy. Są takie przypadki, gdzie ktoś, oglądając dzieła stwórcze Boże, po prostu zaczął wierzyć. Ja może się powtórzę, już kiedyś to mówiłem, kiedy spotkałem naukowca z Uniwersytetu w Toruniu, który powiedział, że badając różne struktury stworzenia, widząc genialną prostotę, jak to nazwał, doskonałą rękę czyjąś w tym ujrzał, stwórcy i projektanta, i uwierzył w Boga. I nie tylko on, ale kilku jeszcze jego kolegów. Po prostu nie każdy z nas musi być oczywiście naukowcem, żeby oglądając dzieła Boże podziwiać Stwórcę, jego wspaniałość i wspaniałomyślność. Także dzieła stwórcze świadczą o doskonałym projektancie, o doskonałym też Stwórcy. I werset 8 mówi, 7, przepraszam, w innych przekładach 8. Prawo Pana jest doskonałe, nawracające duszę. Świadectwo Pana pewne, dające mądrość prostemu. Czyli pierwsze źródło poznania Boga to księga stworzenia, którą oglądamy. Warto zainwestować zawsze w jakieś takie, chociaż tygodniowe wczasy, pojechać gdzieś, podziwiać Boże dzieła. Ale drugie źródło, pewniejsze o wiele, to Słowo Boże, które jest doskonałe, które nawraca duszę, nawraca człowieka do Boga. Nawet prostemu człowiekowi jest w stanie dać mądrość. I wiele innych miejsc Słowa Bożego o tym mówi, że są te dwa główne źródła poznania Boga. List do Rzymian mówi, że ludzie, którzy oglądają Boże dzieła stwórcze, nic nie mają na swoją obronę, bo one świadczą o Jego wiekuistej mocy i boskości. Pan Jezus powiedział, to jest list do Rzymian, pierwszy rozdział od 18 do 20, a Pan Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza, 19 rozdział, werset 4, czy nie czytaliście, że Stwórca od początku uczynił ich mężczyzną i kobietą? A więc Słowo Boże jest drugim źródłem obok stworzenia, poznania Boga. Ale jest trzecie źródło, o wiele bogatsze od tych obu. To znaczy jest prawda nie tylko w księdze spisana, ale prawda w osobie. Przyszedł na ten świat jedyny, odwieczny Syn Boży, Jezus Chrystus, i On dał nam najpełniejsze poznanie swego Ojca, najpełniejsze poznanie Boga w swojej osobie, w swoim charakterze, w swoich czynach i w tym, co głosił. I w Ewangelii według Jana, w pierwszym rozdziale, w wersecie 18, możemy przeczytać: Boga nikt nigdy nie widział, jednorodzony Syn, według innych rękopisów Bóg, który jest w łonie Ojca, On nam o Nim opowiedział. Bibliści są zgodni, że po prostu Chrystus jest tym, który objaśnia Ojca, przybliża Ojca, który najpełniej nam Go ukazał. I jest też taka wypowiedź Zbawiciela w 14 rozdziale Ewangelii Jana od 6 wersetu, z której wynika, że w Nim najpełniej objawia się Ojciec. Bo On jest właśnie, jak czytaliśmy w 1 rozdziale w wersecie 18, tym Synem, który jest niejako na łonie Ojca, czyli w najbliższej takiej relacji, jaką można tylko sobie wyobrazić. Jest to pewne przybliżenie nam za pomocą języka zrozumiałego dla nas wyjątkowej relacji łączącej Ojca z Synem. I teraz 14 rozdział od 6 wersetu. Jezus mu odpowiedział: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie znali, znalibyście też mego Ojca. I już teraz Go znacie i widzieliście Go. Powiedział do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Jezus mu odpowiedział: tak długo jestem z wami, a nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widzi, widzi i mego Ojca. Jak możesz mówić: pokaż nam Ojca? Nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów, które ja do was mówię, nie mówię od samego siebie, lecz Ojciec, który mieszka we mnie, On dokonuje dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Przynajmniej z powodu samych dzieł wierzcie mi. Tak więc przez Chrystusa najlepiej poznajemy Boga. Musimy sobie powiedzieć, że są w księgach Starego Przymierza, w części hebrajskiej Biblii, hebrajsko-aramajskiej na ścisłość, są fragmenty trudne do zrozumienia. Są fragmenty nawet, na których się niektórzy potykają, bo nie potrafią ich sobie wytłumaczyć. Jak na przykład pewne takie przejawy okrucieństwa, czy jakaś przemoc. Ale trzeba powiedzieć, że na Stare Przymierze trzeba patrzeć w świetle osoby i dzieła Chrystusa. Trzeba patrzeć w świetle pełniejszego objawienia Boga, jakie przyniósł Jezus Chrystus. Musimy pamiętać, że jeśli chodzi o księgi Starego Przymierza, to był to okres, o którym Pan Jezus w zakresie samych rozwodów powiedział, że ze względu na waszą zatwardziałość Bóg dopuścił na przykład do rozwodów. I ja osobiście mam takie przekonanie, że ze względu też na twarde serca ówczesnych ludzi, na ich pewien etap rozwoju, Bóg znosił wiele innych rzeczy. Na przykład znosił poligamię. Czytamy o Jakubie, prawda, że no, miał dwie żony i jeszcze nałożnicę. Więc Pan Bóg tolerował pewne rzeczy w Starym Przymierzu, ale widzimy, że Chrystus podwyższył o wiele poprzeczkę i ukazał Boga najpełniej. Najpełniej, jak tylko można sobie to wyobrazić. Także mamy trzecie źródło objawienia Boga, Syna Bożego jedynego, Jezusa Chrystusa, odwiecznego Syna, który jako Bóg funkcjonował od wieczności. Nie jako Bóg Ojciec, ale Bóg Syn. I właśnie w tym Synu najpełniej objawił się Ojciec. I jest też czwarty sposób zapoznania się z Bogiem, to znaczy osobiste poznanie Boga. Nie tylko nabycie wiedzy o Bogu, ale poznanie Go przez nawiązanie z Nim serdecznej, osobistej więzi za pośrednictwem Jezusa Chrystusa. Niezbędny jest do tego radykalny zwrot ku Bogu, zwany nawróceniem, z greckiego metanoia. Nous to umysł, a meta to zmiana. I oczywiście to nie obejmuje samej zmiany myślenia, ale też i postępowania, co za tym idzie. Następnie taki człowiek, który już doświadczył pewnej poważnej zmiany przez spotkanie się z Bogiem, przez nawrócenie, ma za zadanie coraz lepiej poznawać Boga i Jezusa Chrystusa. I kiedy naprawdę jesteśmy blisko Boga, to doświadczamy przygód z Bogiem. Doświadczamy Jego ingerencji w naszym życiu, prowadzenia w naszym życiu. Bóg stawia na naszej drodze odpowiednich ludzi, wysłuchuje naszych modlitw, poznajemy Boga z doświadczenia, w kryzysowych sytuacjach nam przychodzi z pomocą. Jak na pewno wiecie, w listopadzie 2020 roku byłem w szpitalu chory poważnie na COVID-a. I doświadczyłem też Bożego posilenia, bo byłem tam osamotniony, odcięty od rodziny, jedynie z niektórymi pacjentami. Raz był jeden pan ze mną, potem drugi. Jeden przeżył, drugi umarł. I po prostu byłem tam bardzo opuszczony z jednej strony przez ludzi, nie miałem kontaktu z rodziną, ale doświadczyłem tego, że Bóg jest człowiekiem. Może nie odczuwa się radości w takich sytuacjach, ale nadal ma się to pragnienie bycia blisko Boga. I Bóg daje o sobie znać. Mi dał o sobie znać w ten sposób, że zatroszczyli się o mnie ludzie wierzący. Nawet nie mając ze mną fizycznego kontaktu, tylko telefoniczny. Ja wtedy nie pracowałem i potem jeszcze jakiś dłuższy czas nie byłem w stanie pracować. No ale no, muszę powiedzieć, że Bóg pobudził szereg osób, żeby mnie praktycznie wsparły, praktycznie pomogły w tych trudnych sytuacjach. Na przykład paczki z suplementami diety czy tym podobne rzeczy. Zatem jeśli poznajemy Boga z doświadczenia, ufamy Mu, robimy kroki wiary, to jesteśmy zapoznani z Bogiem, On jest częścią naszego życia. On jest oczywiście ponad naszym życiem, On nie jest jakby zawarty w naszym życiu, bo Boga w niczym nie można ograniczyć. Słowo Boże mówi, że oto niebiosa i niebiosa niebios nie mogą Cię ogarnąć. A cóż dopiero ten przybytek, który zbudowałem, powiedział Salomon. Ale w tym sensie On jest w naszym życiu. On nas prowadzi, On nas uświęca. I wtedy, gdy wysłuchuje naszych modlitw, kiedy działa w naszym życiu, wiemy, że to jest Bóg żywy i prawdziwy. I dlatego, kiedy znamy Boga osobiście z doświadczenia, to nie pozwolimy, aby ktoś nam wcisnął jakieś kłamstwo o Bogu. Nie zachwieje się w nas wiara w dobroć Bożą, nawet kiedy przechodzimy trudne sytuacje. Kiedy ktoś próbuje podkopać naszą wiarę za pomocą trudnych fragmentów ksiąg Starego Przymierza. My po prostu, jak mówi list do Galacjan, 4:9, poznaliśmy Boga, a raczej zostaliśmy przez Boga poznani. Co to znaczy? Słowo poznać biblijne ma głębszy sens. Ono oznacza po prostu też nawiązanie więzi. O Adamie napisano w takim literalnym przekładzie Księgi Rodzaju, że Adam poznał Ewę i poczęła i porodziła syna. Intymnie ją poznał, zbliżył się do niej. I chodzi o to, że poznanie w sensie biblijnym to nawiązanie takiej wspólnoty z Bogiem, takiej bliskiej więzi. I dlatego przypomnieliśmy sobie, że Bóg objawia się ludziom i nam wszystkim przez dwie księgi. Księgę Stworzenia, Księgę spisaną, natchnioną przez Ducha Świętego, Biblię Świętą, Słowo Boże i przez Słowo wcielone. To Słowo odwieczne, Syna jedynego Jezusa Chrystusa, to się najpełniej objawił, bo przyszła prawda wcielona. Przyszedł ktoś na ten świat, kto nie tyle przekazał, co mu Bóg objawił. Bo wszyscy prorocy mówili to, co im Bóg objawił, ile im objawił. A tu przyszedł ktoś, kto doskonale zna Boga. Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Ktoś, kto po prostu wie na 100%. I nie ma jakichś luk w tym poznaniu, nie ma jakichś braków. Po prostu i nie ma tego poznania przez objawienie. Nie. Jemu Bóg nic nie musiał objawiać. On po prostu zna Boga. I on sobą reprezentuje Boga, swoim charakterem, swoimi czynami, swoimi działaniami. I dlatego, skoro takie fundamenty już położyliśmy pod to, jak możemy poznać Boga i dlaczego to takie ważne, to przejdźmy do omówienia niektórych atrybutów Bożych. I chciałbym od razu zastrzec sobie, już czytaliśmy, że ta wielkość Boga jest niezgłębiona i mądrość jest niezmierzona. Ja jedynie, drodzy, w takim zarysie przedstawię nam, postaram się, pewne niektóre cechy Boga, bo skoro mówimy, że Bóg jest nieskończony, nie wyczerpalibyśmy tematu i nie wyczerpiemy. Po prostu opowiem o niektórych cechach Boga, z tym, że niektóre pasują wyłącznie do Boga Ojca, a niektóre także do Jego Syna i Ducha. Zacznijmy od pierwszej takiej cechy bardzo fundamentalnej co do natury Boga, to jest to, że Bóg jest duchem. Ewangelista Jan zanotował słowa Chrystusa w rozmowie z Samarytanką, 4:24 Ewangelii według świętego Jana. Bóg jest duchem, więc ci, którzy go czczą, powinni go czcić w duchu i w prawdzie. Czego się z tego uczymy, drodzy? Otóż wielbienie Boga powinno łączyć ludzkiego ducha z boskim duchem, z samym Bogiem. Duch ludzki to jest najwartościowsza cząstka człowieka. Wyżej stoi niż dusza, wyżej stoi oczywiście niż ciało. U nienawróconej osoby duch jest martwy. List do Rzymian mówi w 8 rozdziale, że duch jest żywy dzięki usprawiedliwieniu. Czyli dzięki temu, że człowiek staje się uznany za prawego przed Bogiem, przez położenie wiary w Chrystusa i przez duchowe odrodzenie, przez Ducha Świętego staje się żywy. I ten duch może komunikować się z Bogiem i właśnie w duchu powinniśmy wielbić Boga. Dzisiaj jest problem w niektórych kościołach, gdzie bardzo kładzie się nacisk na czysto zewnętrzną formę, na głośną muzykę, na wprowadzanie słuchaczy w rodzaj transu lub jakiegoś szczególnego uniesienia. To jest odwoływanie się do ciała lub ewentualnie duszy, do jakichś emocji, ale nie jest to duchowe tak naprawdę. Jest to oddziaływanie takie bardzo czysto zewnętrzne. Ono przynosi taki efekt pewnego podniecenia, rozentuzjazmowania, ale Bóg jest duchem i ci, którzy go czczą, powinni go czcić w duchu i w prawdzie, a nie za pomocą tego rodzaju sztucznych pobudzeń. Teraz zobaczmy kolejną cechę Pana Boga. On jest nieśmiertelny i niewidzialny w swojej boskiej istocie. I tutaj pierwszy list do Tymoteusza, 6 rozdział, werset 16, jest bardzo pomocny do zrozumienia. On tutaj odnosi się wyłącznie do Boga Ojca. Zobaczmy pierwszy list do Tymoteusza, pierwszy rozdział, 6 rozdział, werset 16. Jedyny mający nieśmiertelność i mieszkający w światłości niedostępnej, którego żaden z ludzi nie widział, ani widzieć nie może. Jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen. No wiadomo, że Chrystusa ludzie widzieli, natomiast Boga Ojca nikt nigdy nie widział i On, jak tu czytamy, w porównaniu ze wszystkimi wyżej wymienionymi władcami, ludzkimi panami, jest jedynym, który posiada nieśmiertelność i jest niewidzialny. Czego to od nas wymaga? Wymaga to od nas wiary w rzeczywistość nieoglądaną ludzkim wzrokiem. I dzisiejsza cywilizacja temu nie służy. Powiedzmy sobie uczciwie, że dzisiejsza cywilizacja bardzo operuje obrazami. Każdy, kto korzysta na przykład z różnych form przekazów przez internet, czy przez smartfona, na przykład WhatsApp, czy jakieś inne formy. Widzimy tam, że nawet wersety biblijne są przedstawiane za pomocą ładnych, estetycznych obrazków. I generalnie dzisiejsza cywilizacja jest cywilizacją taką coraz bardziej obrazkową. Ja nie mówię, że to zawsze jest złe, ale rzecz w tym, że są rzeczywistości, których nie oglądamy naszym wzrokiem i trzeba właśnie taką wiarę mieć. O Mojżeszu napisano, że trzymał się niewidzialnego, jak gdyby go widział. Jest też powiedziane, że skierował oczy na zapłatę. Przecież on nie widział tej zapłaty w sposób fizyczny, a jednak wierzył w nią. Dlatego podjął tak wielkie starania, nie będąc już młodym człowiekiem. Podjął się tak ogromnego dzieła, przed którym zresztą się wzbraniał. I list do Hebrajczyków, 11 rozdział, z którego te dwa cytaty o Mojżeszu pochodzą, w wersecie 6 powiada, że bez wiary nie można podobać się Bogu. Bo kto w Niego wierzy, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Czyli prawdziwa biblijna wiara to jest wiara w rzeczywistości niewidzialne, w Boga i wiara też Bogu. To, że On nagradza tych, którzy Go szukają, że Jego obietnice są prawdziwe, że one się wypełnią. I o taką wiarę możemy prosić, bo jest udzielana przez Ducha Świętego. W Ewangelii według Łukasza, 17 rozdziale, w wersecie 5, uczniowie proszą Pana Jezusa: przydaj nam wiary. Więc prośba o wiarę, silniejszą wiarę, jest jak najbardziej na miejscu. Dalej, list do Rzymian, 10 rozdział, werset 17, wskazuje, że czynnikiem pierwszorzędnym, który buduje naszą wiarę, jest Słowo Boże. Czytamy tam, że wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie jest przez Słowo Chrystusowe. Rzymian 10, 17. Czyli słuchanie Słowa Bożego, Słowa Chrystusowego buduje naszą wiarę. I sami przyznajemy, że słuchanie nawet nagrań, samych nagrań Pisma Świętego, teraz jest kilka różnych wydań nagranych, bardzo buduje. Ostatnio zmarł Andrzej Kozioł z grupy Vox, który także jako narrator nagrywał fragmenty Biblii. Biblii Paulistów, akurat katolickiej. I właśnie dobrze, że są dobrej jakości nagrania Pisma Świętego, różnych przekładów. Brat Marian Biernacki nagrał cały Stary i Nowy Testament z Biblii Warszawskiej. Pewien lektor z Łodzi nagrał całą współcześnioną Biblię Gdańską, więc kto nawet ma słaby wzrok, nie może czytać, to może słuchać Słowa Bożego. I to niesamowicie buduje. Ja wam powiem tak z osobistego doświadczenia, jedne z najpiękniejszych chwil, które ja każdego dnia przeżywam, to są wtedy, kiedy wstaję jeszcze przed świtem i rozważam Słowo Boże i się modlę. To jest jedna z najpiękniejszych chwil w każdym dniu i nabieram sił, żeby godnie przeżyć każdy dzień, bo Słowo Boże jest nam potrzebne. Ono jest nadprzyrodzone. To nie jest zwykła księga. Ona ma moc, wywiera moc, jest żywe i po prostu może nas wyposażać w duchowe siły i w lepsze poznanie właśnie nieśmiertelnego i niewidzialnego Boga. Co więcej, prawdziwy Bóg jest samoistny, to On jest źródłem życia. Psalm 36, znany nam na pewno dobrze, piękny psalm w wersecie 10, zawiera taką prostą, ale głęboką myśl. Bo u Ciebie jest źródło życia, w światłości Twojej oglądamy światłość. Ewangelista Jan ujął to troszkę inaczej. W 5 rozdziale, w wersecie 26 powiedział, że Ojciec ma życie sam w sobie. Czyli jest to, można powiedzieć, coś takiego, że Boga można nazwać samoistnym, który istnieje sam z siebie. Każdy z nas zaistniał już przez kogoś. Musiało być dwoje rodziców, prawda? A Bóg sam z siebie istnieje od wieczności, od zawsze. On nie miał początku i nie ma końca. I dlatego jest praktyczna lekcja z tego. Trzymajmy się Boga, który jest źródłem życia, bo tylko w Bogu przez Chrystusa mamy życie wieczne i tylko z Niego czerpiemy siły żywotne do życia. I nikt ani nic nie odłączy nas od Niego, jeśli przy Nim trwamy, jeśli z Niego czerpiemy te siły. Pan Jezus też jest przyrównany do kogoś, kto zaopatruje nas w siły witalne. Jest przepiękny fragment Ewangelii według Jana 15 rozdziału, od 1 wersetu, który pokazuje nam Chrystusa, który dostarcza nam soki żywotne, powodujące, że wydajemy owoc. I Kościół jest wtedy żywy, jak członkowie są podłączeni do tego źródła życia, jak mają relacje z Ojcem i z Synem, jeśli trwają w tym krzewie winnym, jak mówiła Stara Biblia Gdańska, mieszkają w tym Chrystusie. I On ich zaopatruje, bo powiedział, beze mnie nic uczynić nie możecie. Czasami niektórzy wierzący tak krytycznie oceniają te słowa, beze mnie nic uczynić nie możecie. Mówią, no ale wiele rzeczy można zrobić bez Chrystusa. Ale Pan Jezus nieco dalej mówi, że przez prawdziwy owoc jest uwielbiony Ojciec i mówi, że Jego życzeniem jest to, aby nasz owoc był trwały. I powiedzmy sobie tu zupełnie uczciwie, wiele rzeczy, które dzieje się w różnych kościołach, jest czynionych niezależnie od Chrystusa. Organizuje się konferencje bez modlitwy. Różne rzeczy, jest tak działalność rozwinięta w niektórych kościołach, że nie ma czasu na poważną refleksję nad sobą, nad Słowem Bożym. Po prostu ciągle coś się dzieje. Kościół ma być aktywny, ale czasami nie jest to aktywność w Chrystusie. Czasami jest to jałowa aktywność, po której nic nie zostaje. Nie ma trwałego owocu i Bóg nie jest uwielbiony. Tylko coś tam ludzie religijnego robią. Więc bardzo ważne jest, żeby być połączonym ze źródłem życia. Dalej, Bóg jest samowystarczalny. Nieco dalej, w psalmie 50, a w wersecie 12, zadano pytanie odnośnie ofiar. Bóg mówi tak, gdybym łaknął, nie mówiłbym ci o tym, bo mój jest świat i to, co go napełnia. Bóg wypowiada się o ofiarach składanych w Izraelu. One miały sens, ale straciły go wtedy, kiedy ofiarujący nie byli sercem przy Bogu. Kiedy był to pusty rytuał, bez miłości prawdziwej do Boga i do bliźniego. Dlatego Bóg mówi, że świat jest mój. To, co go napełnia, jest moje. On jest samowystarczalny. List do Rzymian mówi, czy ktoś mu coś może podarować, prawda? Zobaczmy do listu do Rzymian, 11 rozdział, a werset 35. Albo któż wpierw dał mu coś, aby za to otrzymać odpłatę? Czy tak naprawdę można Boga czymś obdarować? Dlatego musimy uczyć się takiej drodze chrześcijańskiej skromności. Pamiętać o tym w głębi serca, że nasza pobożność, nasze dobre czyny przede wszystkim są pożyteczne dla nas i dla naszych bliźnich. List do Tytusa mówi, że te rzeczy są pożyteczne dla ludzi, że mamy celować wręcz w dobrych uczynkach, że nie mamy być bezowocni. Jaki pożytek, drodzy bracia i siostry, z Kościoła, który jest towarzystwem wzajemnej adoracji, którzy się wzajemnie tylko adorują i tam jakoś okazują sobie względy, a nie ma działalności na zewnątrz. Jednym z celów istnienia Kościoła jest nie tylko budowanie ludzi wewnątrz, ale też działalność na zewnątrz, a więc dzieła miłosierdzia, wsparcie dla osób w potrzebie. Same dzieła miłosierdzia są bardzo ważne. No i oczywiście ewangelizacja. Dlatego pożyteczne są przede wszystkim nasze pobożne czyny dla nas i dla naszych bliźnich. A my, jak Pan Jezus powiedział, kiedy wykonamy wszystko, jak mówi Ewangelia według Łukasza 17, rozdział, werset 10, to nie wyświadczamy Bogu czy Panu Jezusowi jakiejś grzeczności czy jakiejś łaski, ale jesteśmy sługami nieużytecznymi. Czyli co to znaczy? Takimi, którzy po prostu robią to, co do nich należy. I nie mamy powodu siebie wywyższać, przechwalać się swoimi uczynkami. Bóg jest samowystarczalny. Oczywiście oddajemy chwałę Mu swoimi uczynkami, bo list do Filipian mówi, pierwszy rozdział, werset 11, że mamy składać Bogu ofiary, owoce sprawiedliwości, ale przez Jezusa Chrystusa, znowu, czyli dzięki działalności Jezusa Chrystusa w nas, ku chwale i czci Boga. Czyli one przynoszą chwałę Bogu, te nasze uczynki. Ale pamiętajmy o jednym. Nie wyświadczamy Bogu jakiejś grzeczności. On jest sam w sobie wystarczająco przebogaty, że my Go niczym nie wzbogacimy. I jeszcze omówmy przed przerwą jedną cechę Pana Boga. Niezmienność. Wiemy, że w naszym świecie jest wiele rzeczy zmiennych. Pewien pastor podsumował okres od drugiej połowy lat 80. do czasu sprzed mniej więcej 2-3 lat, że był to okres rosnącej pomyślności, wolności i tak dalej. Ale widzimy, zauważył ten pastor, że od 2 lat wszystko zmierza ku gorszemu. Świat ludzki jest zmienny. Ludzie są zmienni. Wiemy też, że jako w narodzie polskim widzimy taką cechę, jak na przykład, że nawet ktoś najlepszy się znudzi i czasami mają go dość. Kiedyś znałem taką sytuację, że w jednym z lokalnych kościołów znudził się po prostu pastor i stwierdził, no trzeba go zmienić, już tyle lat jest, to może kogoś innego weźmiemy. Tak samo jest, jeśli chodzi o wyborców konkretnych partii politycznych. Jakaś już długo jest przy władzy, znudziła się i wybierają kogoś innego. Po prostu ludzie są zmienni, ich humory są zmienne, upodobania są zmienne. Ale jest ktoś, kto jest niezmienny absolutnie. Jest to Bóg, Ojciec i Pan Jezus i Duch Święty. Księga Malachiasza zawiera takie znamienne słowa o Bogu. On sam przedstawia siebie Izraelitom. Malachiasza, zobaczmy, to jest ostatnia księga Starego Przymierza. Bóg mówi, gdyż ja, Pan, nie zmieniam się, dlatego wy, synowie Jakuba, nie zostaliście zniszczeni. Zobaczmy, jakże pouczający tekst. Gdyby Bóg był zmienny wobec Izraela, to ten naród by wyginął. A wrogów Izraela nie brakowało w historii, nie brakuje i teraz. Apostoł Paweł napisał, że są umiłowanymi ze względu na praojców. Jest tam oczywiście dużo grzechu, dużo zła w tym narodzie, ale Słowo Boże zapowiada w 11 rozdziale takie potężne nawrócenie w czasach ostatecznych. W liście do Rzymian. Więc Bóg jest niezmienny. On nie odrzucił Izraela. Paweł pyta, czy Bóg odrzucił lud swój? Mówi, bynajmniej. Więc Bóg jest niezmienny. List Jakuba zawiera też tutaj ciekawe pouczenie. Pierwszy rozdział, werset 17. List Jakuba, pierwszy rozdział, werset 17. Wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z góry i zstępuje od Ojca Światłości, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności. Komentatorzy są zgodni, że greka tu użyta pochodzi ze sfery astronomii i dotyczy zmiennych zjawisk astronomicznych. U Pana Boga nie ma jakichś zaćmień, jakichś zmian takich. To znaczy, że możemy oprzeć się na Nim i na Jego obietnicach jak na niewzruszonej, wiecznej skale dla naszego życia. Mamy solidny, skalisty fundament dla naszej egzystencji, na którym możemy budować i trwać w wierze, nadziei i miłości. Nawet jeśli inni nas zawiodą, jeśli przyjaciele nas opuszczą, jeśli miejscowy Kościół nas rozczarowuje, mamy Boga, naszego przyjaciela, który jest pewnym fundamentem naszego życia i On takim pozostanie. Ludzie się zmienią, może na niekorzyść niektórzy, może inni się zmienią na korzyść, ale Bóg jest niezmienny i to jest dla nas pociechą. A zatem wymieniliśmy sobie kilka atrybutów Bożych. Przypomnę, że Bóg jest Duchem i winniśmy Go czcić także w Duchu. Że jest nieśmiertelny i niewidzialny w swej istocie, co wymaga od nas wiary. Jest samoistny, jest źródłem życia, co zachęca nas, abyśmy do tego źródła byli podłączeni i czerpali siły żywotne do dobrego życia, do takiego też aktywnego życia duchowo, żebyśmy nie byli martwymi, ale żywymi duchowo. I że jest samowystarczalny, mówiliśmy, to znaczy, że nawet najlepsze nasze czyny, zasługujące na pochwałę, one nie są grzecznością dla Pana Boga, czy jakimś wyświadczeniem Mu szczególnej łaski, bo On jest przebogaty, On jest absolutnie wystarczający i sam w sobie, ale Bogu oddajemy chwałę tymi czynami i czynimy dobro dla bliźnich. No i powiedzieliśmy jeszcze o tym, że Bóg jest niezmienny, co stanowi gwarancję i taką pewność, solidne oparcie w naszym życiu. Dziękuję Wam za udział w tej części i po przerwie będziemy analizować dalsze cechy Pana Boga. Niech Bogu będzie chwała. Amen.